Psalm 24, werset 1 mówi tak. Ciągle będziemy odnosić się do słowa. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. W księdze Ageusza 2,8 Bóg powiedział przez swego sługę: moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Do czego zmierzam? Pamiętacie historię, kiedy Dawid pod koniec swego życia on zbierał finanse na odbudowę świątyni, na budowę świątyni. I on się modli i powiedział tak: Panie, wszystko to, co tutaj żeśmy przynieśli, to i tak z Twojej ręki żeśmy dostali. Do Ciebie to wszystko należało. Dawid miał świadomość, że całe bogactwo, które Bóg włożył w jego ręce, był darem z nieba i to była własność Boga. I on to przed śmiercią oddał na budowę świątyni. To jest ważna zasada, żeby mieć świadomość, że tak naprawdę Bóg jest właścicielem wszystkiego. Więc też pieniędzy. I dobrze jest zadać sobie pytanie, jak ty dzisiaj patrzysz na finanse, które ty masz? Jak myślisz o nich? Czyją one są własnością? Jeśli twoją, to będziesz musiał żyć w stresach i napięciach o swoją własność. Jeśli uznasz, że to jest Boża własność, którą Bóg włożył w twoje ręce, możesz spokojnie położyć się spać. I mieć piękny sen od Pana, halleluja. Nie będziesz miał stresów wtedy. Widzisz, musisz dokonać wyboru w swoim sercu, jak myślisz o sferze finansowej, jak myślisz o finansach. Druga rzecz, kiedy czytasz całą Biblię, potrzebujesz zobaczyć, dla kogo Bóg to wszystko stworzył, to co stworzył. Lasy, łąki, jeziora, góry, szczyty, śnieg, deszcz, wszystko. Bogactwa tej ziemi. Powiem ci, on nie stworzył tego dla diabła i dla królestwa ciemności. On to stworzył dla swojego ukochanego stworzenia, dla człowieka. Dał ziemię człowiekowi Adamowi i powiedział: zarządzaj tym. Pobłogosławił go. Kiedy stajesz się dzieckiem Boga Ojca, jednocześnie stajesz się dziedzicem. Widzisz, kiedy rodzi się niemowlę, ono nie rozumie jeszcze, pomimo tego, że jest dziedzicem, nie rozumie jeszcze tego i prawdopodobnie ojciec nie da do dyspozycji małemu dziecku dostęp do wszystkich swoich finansów, bo dziecko nie będzie wiedziało, co z tym zrobić. Wiecie, co dziecko by pierwsze zrobiło? Poszłoby sobie i kupiło zabawki. Czyli zmarnowałoby to. Więc mądry ojciec nie włoży do dyspozycji dziecka bogactwa finansowego. Kiedyś byliśmy w Szwecji, wieczorem poszliśmy na miasto po to, żeby zobaczyć miasto. W czasie dnia byliśmy w pewnym kościele i zobaczyłem, jak ten kościół był ładnie zrobiony. Porządnie i ładnie, praktycznie. I kiedy tak żeśmy szliśmy przez to miasto, powiedziałam: Panie, a widziałam perspektywę, w jakich miejscach spotykały się kościoły, szczególnie te ewangeliczne tutaj w Polsce, wolne kościoły. I powiedziałam: Panie, dlaczego nie uwolnisz swoich finansów dla swego ludu? Przecież mógłbyś to zrobić. Cóż to jest dla Ciebie? I wtedy usłyszałam coś, co mnie bardzo dotknęło. Bóg Ojciec powiedział do mnie tak: Synu, gdybym to zrobił, wiele moich dzieci odeszłoby ode mnie. Ja się zacząłem nad tym zastanawiać. Widzicie, i powiem wam tak, pieniądze są dla mądrych ludzi. którzy wiedzą, co z tym robić. Wiele moich dzieci odeszłoby ode mnie. Kiedy patrzę na niektóre historie Bożych mężów, służb, niektórzy upadli właśnie dlatego, że ta sfera nie była we właściwy sposób ustanowiona w ich sercach. Jezus bardzo dużo nauczał na temat zarządzania i odpowiedzialności oraz o zdaniu sprawy przed Bogiem z tego, jak zarządzaliśmy Jego własnością. W Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, Jezus mówi podobieństwo o talentach. Ja nie będziemy tego przerabiać słowo w słowo, dlatego że nie mamy czasu na to. Ale chcę wam powiedzieć, że tutaj talent to była jednostka monetarna. To było był złoty talent i srebrny talent. Złoty talent to była wartość około 270 tysięcy złotych na polskie pieniądze. Srebrny talent to była wartość około 17 tysięcy, ponad 17 tysięcy. Dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Pod koniec przemówił do tego złego i leniwego sługi i ciekawą rzecz powiedział. Powinieneś być dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten jeden talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Albowiem każdemu bowiem, kto ma, będzie dany i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Ciekawa historia. Każdemu bowiem, kto ma, będzie jeszcze dodane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Wiecie, co tu jest napisane? Jezus obiecał dawać finanse bogatym, a nie biednym. I dla wielu ludzi tylko to jeszcze nie dotarło. Ta przypowieść o czymś mówi. Dojdziemy do tego, więc nie denerwujcie się. Ale te przypowieści mówią nam, w Łukaszu w 19 rozdziale jest przypowieść o minach i to też jest, jedna mina to jest około 120 złotych. Zadam ci pytanie. Załóżmy, masz banknot 100-złotowy. Idziesz do kolorowego marketu i nieraz wolną ręką kupujesz sobie coś. Nie mówię, że to jest złe, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ten sam banknot w kościele na ofiarę, jakiś taki jest duży i ciężki. Tam jest taki lekki i mały, a tu jest taki duży i ciężki. Jak to jest? Wiecie, o czym to mówi? O stanie serca. Tam, gdzie jest twoje serce, tam jest i pieniądze. Mówiliśmy o przymierzu z Bogiem, prawda? Pytanie, które potrzebujesz sobie zadać, postawić przed samym sobą. Czy pieniądz ma być moim Panem, który będzie kontrolował moje życie, który ma kontrolować całe moje życie? Czy to jest Boża wola dla człowieka, dla Bożego dziecka? Nie. To nie jest życie w Królestwie, bo w Królestwie nie ma stresów, nie ma napięć, nie ma lęków. A Jezus przyszedł z Królestwem Bożym na ziemię, czyli żeby to, co tam, przyszło na ziemię. Więc czy pieniądz ma być moim panem, czy ma być moim sługą, którym zarządzam tylko? Musisz sobie zadać takie pytanie. Jeśli Boże Słowo mówi, że Bóg jest właścicielem tego, co włożył w moje ręce, oczywiście to jest Jego dar, bez wątpienia. Z darem możesz zawsze zrobić, co zechcesz. Masz takie prawo? Masz. To jest sprawa serca twojego, co zrobisz z darem. Możesz wejść w tą sferę, że podejmiesz decyzję, że będziesz żył jako szafarz, jako zarządca tego, co Bóg włożył w moje ręce, albo i w tym miejscu odpowiedzialność i stres spada ze mnie. Bo jeśli Bóg mi daje, włożył w moje ręce tyle i tyle, to znaczy, że mi zaufał i ode mnie zależy, co z tym zrobię. Jeśli w małym będę wierny i on to zobaczy, że jestem dobrym zarządcą w tym, co mam, jest mało, zacznie mi dawać więcej, bo mnie sprawdził. To się nie staje z dnia na dzień. Natomiast jeśli widzi, że ja nie umiem sobie poradzić z czymś małym i kombinuję w różny dziwny sposób, to nie da mi więcej, bo wie, że stracę. Więc nie chcę też wprowadzić mnie w miejsce, że wejdę w grzech. Posłuchaj mnie, bo on zbyt mocno mnie kocha, żeby mnie wpuścić w miejsce osądu tu już na ziemi. Więc nie chcę tego, więc będzie mnie chronił przed tym na tyle, na ile będzie mógł. Ale jeśli przyjmuję to ze słowa, Panie, jeśli dałeś mi tyle, no to ja nauczę się pomnażać to w jakiś sposób. W jaki sposób mogę pomnażać? W różny sposób, ale przede wszystkim, jeśli chcę żyć w Twoim Królestwie, to pomnożenie przychodzi w jeden sposób, przez siew. Proste. Kiedyś byłem na wsi u mojej rodziny przed żniwami i w świadomy sposób zerwałem kilka dojrzałych kłosów pszenicy z myślą o tym, przyjadę do domu, rozbiorę każdy kłos i przeliczę, ile ziaren było w każdym kłosie i powiem Wam, żadne z nich nie było mniej niż 30. Zawsze było więcej. I byłem zdziwiony. Więc jeśli ja nie jestem właścicielem i decyduję się, że to nie ja jestem właścicielem, że jestem tylko zarządcą, czyli szafarzem tego, to mogę żyć w pokoju. To doprowadza mnie do miejsca wiary i zaufania do Boga. A mówiliśmy o tym, bez wiary nie możesz się podobać Bogu. To nie przez uczynki się podobasz Bogu. To nie przez to, co robisz, podobasz się Bogu. To przez to, że Mu wierzysz i ufasz, przez to się podobasz Bogu. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Dlatego, że dla Niego wiara jest czymś bardzo cennym. Jeśli dziecko ufa słowu ojca, jest bezpieczne i wie, że jeśli ojciec powiedział, to znaczy, że mam załatwione. Tak jest? Córka potwierdza. U ziemskiego nie ma czegoś takiego. Ojciec mówi tak, a robi nie. To na ziemi coś takiego istnieje. W niebie czegoś takiego nie ma. To dlatego Biblia mówi, że bez wiary nie możesz mi się spodobać. Dlatego, że jeśli mi nie wierzysz, to co powiedziałam i nie żyjesz według tego, to znaczy, że mi nie ufasz. A jeśli mi nie ufasz, nie możesz czerpać z błogosławieństw mojego królestwa. To nie jest tak, że ja ci nie chcę tego dać, nie chcę cię błogosławić, że cię nie kocham. Nie. Więc jeśli to poprzez wiarę decydujesz się, że przyjmujesz ten fakt, Ojciec włożył to w moje ręce, uczynił mnie zarządcą tego, co mi dał. Oczywiście ja ciągle decyduję o tym, co z tym zrobię. Wiele lat temu, około 20, może troszkę więcej nawet, pamiętam, jak Bóg do mnie przemówił i powiedział do mnie: synu, wszystko to, co moje, jest i twoje, dlatego, że ty poświęciłeś dla mnie wszystko. Oddałeś mi wszystko, czyli jakby złożyłeś na ołtarzu. To, kim jesteś, swoją przyszłość, swoje życie, swoją rodzinę, swoje małżeństwo, swoją żonę, swoją córkę, wszystko. Dlatego wszystko to, co moje, jest i twoje. I powiedział tak: możesz korzystać z tego tak, jak chcesz. Ufam ci, że dobrze to wykorzystasz. Czyli zdobyłem zaufanie u Ojca. Wiecie, do czego mnie to doprowadziło? Że jeszcze bardziej zwracałem uwagę, na co wydaję pieniądze. Bo Ojciec mi zaufał. To dotyczy naszej rodziny, ale to też dotyczy Kościoła. Widzisz, Bóg jest źródłem wszystkiego tego, co mamy, bo wszelkie dobro pochodzi od Niego, od Ojca Światłości jest napisane. W Nim nie ma żadnego zaciemnienia. On nas powołał do istnienia, dał nam pewne dary, obdarowania, zdolności, dzięki którym możemy zdobywać finanse, czyli poprzez pracę. Coś wam powiem, Bóg zawsze błogosławi ciężką pracę. To nie jest tak. Biblia mówi, że to błogosławieństwo Pana wzbogaca, a nie tylko własny wysiłek. Bo znam ludzi, którzy pracują od rana do wieczora i niewiele z tego mają. Jest pytanie, dlaczego? Kiedy ja patrzę na swoje życie, oczywiście nieraz jestem zmęczony w ciele, bo nie mam 18 lat już. Mam ciut więcej. Ale zauważyłem taką rzecz, że kiedy służę Bogu, to Jego życie przeze mnie przepływa. I nieraz, kiedy prowadzę seminaria czy nawet konferencje, to robię przerwy ze względu na ludzi, nie na siebie. To oni nie wytrzymują, nie ja. Proszę bardzo, do usług. On ma też plan dla każdego z nas w swoim życiu. Przeznaczenie, powołanie, przez które pragnie błogosławić ciebie i uczynić cię też błogosławieństwem dla innych. Pomyśl przez chwilę. To dlatego, jeśli czynisz Boga za jakby właścicielem wszystkiego, co masz, to powiem ci, spada na ciebie napięcie, bo przestajesz się martwić tym. Czy myślisz, że pieniądze są potrzebne Jemu? Nie. Dawanie jest nam potrzebne. Wiecie po co? Żebyśmy doszli do miejsca wiary i zaufania, że moje życie jest w Jego ręku. I kiedy dochodzisz do takiego miejsca, to śpisz spokojnie, nie przemęczasz się. Oczywiście robisz swoje, ale to błogosławieństwo Pana wzbogaca, nie własny wysiłek. Natomiast jeśli jesteś, ty się czujesz jako właściciel tego wszystkiego, no to będziesz miał stres, będziesz miał napięcie i tak dalej, i tak dalej. Lęki, pewno przyjdą sytuacje życiowe, to przychodzi frustracja, a co będzie, a jak będzie. Dlaczego ludzie tak reagują, nieraz wierzący? Bo nie uczynili Boga właścicielem. W sferze finansów, jeśli chcesz żyć w Bożym Królestwie, to jest fundament. Bez tego fundamentu pozostałe rzeczy nie będą działać. On pragnie być dla ciebie jedynym źródłem wszelkiego dobra, które jest na tej ziemi. On nie chce, żebyś ty nosił na sobie ciężar finansowej odpowiedzialności. Wiecie, ja jestem odpowiedzialny za to wszystko, bo to jest oczywiste, ale to nie jest dla mnie ciężarem takim, że mnie przytłacza. Pamiętam, kiedy ten kościół powstawał, powiem wam, do nas, do żony doszły takie głosy, założyli kościół, żeby się dorobić. Wiecie, kto to mówił? Chrześcijanie, tak zwani. Kiedy zdecydowaliśmy się na temat seminarium, na temat finansów, niektórzy mówili tak, o finansach będę mówić. Wiecie, kto tak reaguje? Że dla niego bożkiem są pieniądze, a jego serce jest z tym związane. To właśnie tacy powinni tutaj być. Ale każdy może wierzyć w co chce i żyć jak chce. Kiedy patrzę na to, co się dzieje na ziemi, kiedy, jak funkcjonuje ludzkość, to powiem wam, dla nich pieniądz ciągle jest złotym cielcem. Kiedy popatrzycie na wszelkie zło, które się dzieje na ziemi, to zobaczycie, dojdziecie do bardzo prostego wniosku. Korzeniem jest miłość do pieniędzy. Nie pieniądze, miłość do pieniędzy. Kiedy tak myślisz o sobie, a jeśli tak myślisz, to prawdopodobnie też w to wierzysz. Nie mogę tego wypuścić, bo to jest mój pot. To znaczy, wiesz co to znaczy? To znaczy, że one kontrolują twoje życie. Dlaczego? Bo są bożkiem. To znaczy, że nie ufasz Bogu. Dlatego żyjesz w takich napięciach i boisz się to puścić. Taka jest prawda, która nie zawsze jest wygodna. Jeśli masz wolną rękę w dawaniu, to znaczy, że ufasz swojemu Bogu, który pragnie pokoju i błogosławieństwa dla swojego ludu, ludu przymierza. Więc zgodnie z Bożym Słowem, z wolą Boga Ojca w niebie, przyjmij taką postawę, że wszystko to, co masz, jest darem dla ciebie. Nie tylko finanse, obdarowania, zdolności, zdrowie, praca, rodzina, kościół, wszystko. Zacznij myśleć, że masz dar od Ojca odnośnie finansów, że jesteś szafarzem tego, co otrzymałeś. Jeśli to przyjmiesz i zrozumiesz w swoim sercu, że nie do ciebie należy jakby samowolne obracanie, postępowanie finansami, które Bóg Ojciec dał ci w ręce, serce będzie zmienione. Pamiętam, kiedyś byliśmy na Ukrainie, miałam bardzo ładny garnitur wełniany. I oni mi dali jakiś prezent, tam jakąś taką dużą rzecz. I nie mogłem tego włożyć do walizki. I myślę sobie tak, zostawię im to. Zdjąłem ten garnitur razem z koszulą, z krawatem, żeby był komplecik. Powiedziałem pastorowi, pastorze, weź pobłogosław komu, kto nie ma. On był zdziwiony, mówił, oto namaszczony pastorze, to dopiero będzie. Kiedyś otrzymałem w prezencie złoty zegarek, złotej kopercie. No i podobał mi się, pojechałem z nim na Ukrainę. Byliśmy w pewnym kościele. Oni zbierali finanse, bo chcieli zrobić dużą ewangelizację w mieście. Wiecie, oni dopiero przez ostatnie lata próbowali coś dać w zamian za to, za prawie ponad 20 lat służby tam. Ja nigdy tam nie jechałem po pieniądze. Ale mówię i pomyślałem sobie tak. Widziałem, że taki stres mieli. Zdjąłem ten zegarek, powiedziałem pastorowi tak. Wiesz co, możecie to sprzedać. On jest wart między 700 a 800 dolarów. Weźcie te pieniądze, dajcie na ewangelizację. On był zdziwiony. Byłem z jednym człowiekiem. Jak zobaczył, co ja zrobiłem, więc wziął też swój zegarek i oddał. Nie wiem, czy od serca, czy z poczucia winy. To już jest sprawa pomiędzy nim a Bogiem. I on powiedział do mnie tak. Pastorze, ten zegarek, oni też mają szereg kościołów. Powiedział tak, ten zegarek dostanie w prezencie ten pastor, który w przeciągu roku najwięcej ludzi, ten kościół, który doprowadzi do Chrystusa. Ja powiedziałam, zrób z tym, co zechcesz. I rzeczywiście, przyjechałam tam na następny rok. Przychodzi do mnie jeden z pastorów i pokazuje mi. Szczęśliwy. Śmialiśmy się. Kiedyś byłem w sytuacji, kiedy ktoś pożyczył od kogoś zegarek i niestety zgubił go. I widziałem stres. I powiedziałem, wiesz co, może ta osoba przyjmie. Zdjąłem swój, dałem, idź oddaj. On był zdziwiony, ale zrobił to. Dzisiaj mam pudełeczko w domu. 6 zegarków. Na każdy dzień tygodnia mogę sobie założyć inny. Ja się dzielę z wami, jak działa prawo siewu i zbioru. Coś ci powiem. Jeśli siejesz pszenicę, zbierzesz pszenicę. Jeśli siejesz ubrania, zbierzesz ubrania. Ja dostałem bardzo wiele rzeczy, nieraz nowych, przez żonę. Żona gdzieś tam ma taką zdolność też. Że nie musimy kupować, a dostaję nowe rzeczy. Dlaczego? Bo siejemy to. Jeśli siejesz pieniądze, to zbierzesz pieniądze. To jest prosta zasada. Będziemy jeszcze o tym mówić. Więc kiedy ty zaczynasz myśleć, że jesteś zarządcą, szafarzem tego, co otrzymałeś od Boga, jeśli to przyjmujesz, zrozumiesz w swoim sercu, Bóg będzie ci błogosławił. On pragnie, żebyś mu zaufał w tym wszystkim. Wiesz dlaczego? Bo On chce cię uczynić kanałem błogosławieństwa dla innych. To jest cel. A przez to, jeśli ty, On zobaczy, że jesteś kanałem błogosławieństwa dla innych, to będzie ci dawał, żebyś był jeszcze większym kanałem błogosławieństwa. I z zasady zawsze to, co siejesz, będzie pomnożone przez Niego. Więc zwróć uwagę, dałem jeden zegarek, dzisiaj mam ich 6. Pomyślcie mi, to tak działa po prostu. Ktoś był szczęśliwy z tego powodu. Zasiałem garnitur z koszulą i z krawacikiem do kompletu. W zamian otrzymałem inne. Czy rozumiecie, jak to działa? Zawsze otrzymuję więcej niż to, co daję. Dlatego, że Bóg obiecał pomnażać zasiew. To jest obietnica Jego słowa. Więc taka zmiana myślenia z właściciela na zarządcę, szafarza, sprawi, że jego błogosławieństwo ono spocznie na twoim życiu. Pamiętacie, co Bóg powiedział do Abrahama? Ja często wracam do i powołuję się na niego i powiem wam dlaczego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, on jest ojcem mojej wiary i twojej wiary. Ojciec to jest ten, który zradza. Więc on, Bóg go nazwał. To był pierwszy człowiek taki wiary. Abraham stał się przyjacielem Boga i Bóg do niego powiedział: jeśli uwierzysz mojemu słowu i pójdziesz za tym, ja najpierw pobłogosławię ciebie, przez to ciebie wywyższę i staniesz się błogosławieństwem dla innych. Najpierw ciebie pobłogosławię po to, żeby uczynić cię błogosławieństwem dla innych. I Abraham był bardzo bogatym człowiekiem. Będziemy jeszcze mówić o nim, kiedy będę mówił o dziesięcinie. Więc aby Boże błogosławieństwo też przyszło do twoich finansów, najpierw potrzebujesz myśleć o tych finansach. Więc nie jako o swojej własności, że to jest własność Boga. Dzisiaj mam tyle, ile mam. Bóg patrzy na to, jakim jestem zarządcą tego, na co wydaję to. Odnośnie zegarka, to jest ten, specjalnie go dzisiaj założyłem. Kiedyś zobaczyłem w internecie, podobał mi się i powiedziałem: ojcze, chciałbym, żebyś mi zrobił prezent. W ciągu 2 tygodni podszedł do mnie jeden człowiek i dał mi w kopercie pieniądze. Ja wiedziałem, że to są pieniądze, bo była gruba koperta. Bo ten zegarek nie był tani. Ja mu powiedziałem: czy jesteś pewien tego, co robisz? On powiedział: tak, wierzę, że Pan do mnie przemówi, żebym ci to dał. Ja mówię: jeśli jesteś naprawdę pewien, to to wezmę, dlatego że ufam, że słyszałeś Boga, inaczej bym nie wziął. Więc wziąłem. W domu przeliczyłem dokładnie tyle samo. I powiedziałam: ojcze, za to, co zrobiłeś, ja ci to złożę na ofiarę, całą tą kwotę, a sobie kupię za własne. I tak zrobiłem. Czyli złożyłem te pieniądze, zasiałem na ofiarę z wdzięczności. Posłuchaj mnie, dawanie Bogu to jest sprawa serca, a nie interesu. To też jest fundament. Bo dajesz dlatego, że kochasz, a nie dlatego, że musisz. Jeśli nie wierzysz, że Bóg chce być twoim źródłem i takim bezpieczeństwem, będziesz żył w lękach, w stresach, w napięciach w tej sferze. Ale pamiętaj, że twoja postawa względem pieniędzy, postawa serca jest o wiele ważniejsza niż to, co z nimi robisz. Wiesz dlaczego? Bo ona, ta postawa pokazuje twoją wiarę i twoje zaufanie. Czy wierzysz i ufasz Bogu, czy nie? Czy trzymasz to kurczowo i boisz się to puścić? Cechy dobrego zarządcy. Od szafarzy tego się właśnie wymaga, aby każdy okazał się wierny. Więc wierność. Na przestrzeni ostatnich lat, kiedy nieraz stawałem przed Panem, pytałem się, Panie, czego tak naprawdę oczekujesz ode mnie? Kilka razy usłyszałam, Synu, żebyś był mi zawsze wierny. To nie jest tak, że ja nie byłem wierny, ale on to gdzieś ciągle przypominał. A więc dla niego wierność jest czymś kluczowym. Wiecie, łatwo być Bogu wiernym, kiedy wszystko idzie po twojej myśli. Ale kiedy przechodzisz nieraz przez próby, przez walki, bo takie rzeczy też przecież wierzący przychodzą, może wy nie. Jest pytanie, czy dalej będę Bogu wdzięczny, będę Mu ufał, będę Mu wierny w tym, co robię. Pan nauczył mnie jednej bardzo podstawowej rzeczy. Bez względu na trudności życia nigdy nie zostawiłem służby dla Niego. Nigdy. Nigdy. A przechodziłem przez trudne okresy życiowe. Nieraz bardzo trudne. Nikomu bym tego nie życzył. Nawet najgorszym wrogom. Ale nigdy nie zostawiłem służby. I Bóg wynagrodził. Widzicie, tak, Bóg jest wierny temu słowu. Kiedy On zobaczy, że ty jesteś wierny temu, do czego On cię powołuje, do tego, co robisz, że nie do relacji przede wszystkim, że jesteś temu wierny, że to jest dla ciebie ważniejsze niż wszystko inne. Ta wierność zawsze będzie przez Niego wynagrodzona. Zawsze. Wierność. Następna rzecz to jest lojalność. Wiecie, lojalność polega na tym, że masz właściwą postawę serca wobec Pana. Jeśli ja zarządzam Jego finansami, to nie to jest, że ja się go boję, że coś zrobię. Nie, to nie chodzi o to, coś takiego. Ale nie wyobrażam sobie, żebym nie był lojalny. Kiedy myśmy z żoną robili konferencję, ogólnopolskie z tą organizacją LL, w tym czasie akurat tak się złożyło, że Bóg nas wprowadził w takie miejsce, że żyliśmy z wiary. Ta organizacja najpierw nam płaciła, a potem bez słowa przestała nam płacić. Uważam, że to nie było w porządku, bo mogli mnie zawiadomić o tym, nie zrobili tego. Musiałam strzec swego serca. I to była dla mnie też lekcja. Do czego zmierzam? W kuchni na szafkach mieliśmy taki daszek drewniany. Tam leżała bardzo duża kwota pieniędzy. Myślę, że mogliśmy sobie wtedy kupić dobry samochód za to. A z drugiej strony wiedziałam jedno. O tych pieniądzach wiedziałam ja, wiedziała moja żona, nie wiem, czy córka wiedziała, czy nie, i wiedział Bóg. I nikt więcej. Więc można by było powiedzieć, no cóż. A my żyjemy z wiary. Nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby sięgnąć ręką po to. Ja też wierzę, że to była próba dla nas. Widzisz, to jest tak, jeśli nie widzisz pieniędzy fizycznie, to one cię nie kuszą. Ale jeśli masz je w ręku, czujesz ich dotyk i znasz ich wartość, co możesz sobie kupić. Kiedy masz pieniądze w ręku, natychmiast widzisz możliwości. Kiedy ich nie masz, to nie myślisz o tym. Ale kiedy masz, widzisz możliwości, to by się przydało mi to, 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 to i to. A myśmy żyli z wiary, nie prosząc oprócz Ojca nikogo o finanse. Dzisiaj widzę, że to był jakiś test Boży. I słyszałem świadectwa Bożych mężów, którzy przechodzili przez takie testy. I ci, którzy zdali egzamin, byli pobłogosławieni. Ci, którzy nie zdali, prawdopodobnie nie. Czy Bóg nie chciał im dać więcej? Chciał. ale nie mógł tego zrobić, żeby ich nie zniszczyć. Lojalność, posłuszeństwo, następna cecha dobrego zarządcy. Wiecie, posłuszeństwo Bogu jest kluczową rzeczą. Ogólna zasada jest taka, jeśli będziesz posłuszny Panu Jego Słowu, to błogosławieństwa Cię i tak dopadną, nie uciekniesz przed nimi. To jest prosta zasada. Po prostu Cię dopadną. Bóg mnie tego uczył w zakładzie pracy. Kiedy szef mówił mi, co mam zrobić, wydawało mi się, że to jest głupie. I próbowałem gdzieś pokazać, ale on mówi, nie chcę, żeby zrobiłem. Dobrze. Więc robiłem. Szef był zadowolony, a dyrektor szefa wyzywał na dywan. Czy rozumiecie, o czym mówię? To jest ważne. Przez to Bóg uczy, jaki jest twój stosunek do autorytetów, który postawił nad twoim życiem. Coś wam powiem. Jeśli Jezus jest głową Kościoła, a jest, ja w to wierzę, nie tylko to, że jest tak zapisane, wiem, że tak jest, to dla mnie ciało nie może pouczać głowy, co ma robić, kiedy ma robić, z kim ma robić i jak ma robić. Czy to nie jest logiczne? Moja Biblia mówi, że Duch Święty przyszedł, żeby nas prowadzić, a nie żebyśmy my próbowali Jego prowadzić. Bo On się nie da prowadzić. Jeśli ty chcesz Jego prowadzić, próbuj. On cię zostawi na tej drodze. Dojdziesz i uderzysz nosem w ścianę i w końcu się opamiętasz. Prędzej czy później. Oby prędzej niż później. Mniej bólu. To są bardzo proste zasady. Następna rzecz. Diabeł popędza, Duch Święty prowadzi, tak? Znowu bardzo prosta zasada. Słyszeliście o tak zwanym wyścigu szczurów? Rozumiem, że tak świat ten funkcjonuje, ale nie rozumiem, żeby Boże dzieci tak funkcjonowały. Tego nie rozumiem. Więc potrzebujemy sobie odpowiedzieć na takich parę pytań. Czy jestem wierny w wypełnianiu poleceń Pana? Czy Pan może mi zaufać, powierzając mi swoje bogactwo? Jeśli powiesz tak, Panie, na pewno możesz mi zaufać, to Pan przyjdzie i powie tak, dobrze, to pokaż mi, co zrobiłeś z tym, co Ci dałem już, co jest w Twoich rękach. Jak tym zarządzałeś? On powiedział, jeśli w małym byłeś wierny, dam ci więcej. Czy jesteś lojalny wobec swego Pana w tym, co On ci już powierzył? Czy potrafisz zrezygnować ze swoich egoistycznych ambicji, pragnień w celu wypełnienia Bożej woli? Czy uczysz się ufać i wierzyć Panu, że On może i pragnie zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby? Czy jestem gotowy w każdym czasie, by dawać i dzielić się z innymi tym, co posiadam? Jeśli nie, to potrzebujesz prosić, żeby Pan zmienił Twoje serce. Zauważyłem taką rzecz. Kiedyś byłem w trudnej sytuacji i powiedziałem tak, Panie, jeśli mnie z tego wyciągniesz, tyle i tyle dam Ci na ofiarę. I to była dość duża kwota wtedy, już dla mnie nawet była duża. I Pan mnie wyciągnął z tego. To nie stało się na drugi dzień, ale stało się. I pamiętam, że byliśmy przy jakiejś okazji na jakimś spotkaniu, gdzie była zbierana ofiara. I Duch Święty mi przypomniał to. Obiecałeś. Ja nie chciałem tego słyszeć, ale usłyszałem. I miałam taką wewnętrzną walkę. Ale widzicie, ja już się nauczyłem, że pokój z Bogiem jest cenniejszy niż pieniądze. Więc powiedziałam, dobrze, Panie. Poszło. Obiecałeś. Dałeś słowo. Dobrze, że jeszcze Pan nie powiedział, żebym dołożył do tego 20%. I tak miał łaskę dla mnie. W jaki sposób to przychodzi? Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie, też od kogoś gdzieś, też się uczę ciągle. Zacznij dawać tak, żeby to bolało. Dawaj tak długo, aż przestanie boleć. Powiem wam, wziąłem sobie to do serca. Bo wiecie dlaczego? Zobaczyłem w tym pewną mądrość. Ja uważam, że mój Pan, który oddał za mnie swoje życie, on nie jest godzien, żeby dawać mu napiwki. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? On nie jest tego godzien. To nie jest sprawa ilości, to jest sprawa jakości. Uboga wdowa, wiecie, że Jezus ma służbę patrzenia? Uboga wdowa, ona rzuciła drobne monety. Tam była taka skrzynia, tam był otwór z takim rogiem zakręconym i jak ktoś rzucał monety, to było słychać, jak to spadało. Jezus powiedział, ona dała więcej niż wszyscy pozostali. Ona dała wszystko to, co miała na swoje utrzymanie. Posłuchajcie mnie. To dlatego Jezus zwrócił na to uwagę. Kiedyś powiedziałam, Pan, nie dostaniesz nigdy mniej niż pewna kwota. Ostatnio podwoiłem ją. I widzę, że dzisiaj mi się łatwiej oswoić z tą kwotą. Dla mnie kiedyś 10 zł rzucenie na ofiarę to było dużo, to było sporo. Potem przyszło 20 zł. O, no dam. Ale w tym czasie 50 czy 100 zł to było dużo. Potem przyszła wyższa kwota. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli chcesz mieć większe błogosławieństwo, Bóg musi cię poszerzyć. On nie włoży dużych rzeczy w małe wnętrze, bo się nie mieści. Jaka kwota dzisiaj jest dla ciebie duża, żeby dać, żeby dawać zawsze na ofiarę, na przykład w kościele? To ty wiesz. Jakie to jest duże dla ciebie. Jeśli chcesz poszerzenia tego swojego wewnętrznego człowieka, to potrzebujesz zacząć dawać tak, żeby to cię trochę pobolało. I dawaj tą kwotę tak długo, aż przestanie boleć. Wiesz, do czego zmierzam? Aż twoje serce się oswoi z tym, bo kiedy zaczniesz to siać, to przyjdzie zwrot. Zwrot zawsze jest większy niż to, co dajesz. Bo to jest prawo żniwa. Bóg obiecał pomnożyć zasiew. Jedno ziarno przynosi 30 minimum. Byłem w sytuacjach, pamiętam, że kiedy miałem w portfelu te 10 zł, to było tutaj już w kościele na początku. I było mi przykro, że tak mało. I pamiętam, nie przygotowałem do tego i było mi trochę nawet głupio, ale powiedziałem, Panie, dam te 10. Skończyło się nabożeństwo, podeszła do mnie osoba. Pierwszy raz ją na oczy widziałem. I włożyła mi w rękę 10 razy tyle. Nie wiem dlaczego. Jak myślicie, to Bóg musiał ją dotknąć. Kiedyś prowadziłem seminarium w jednym z kościołów, bardziej konferencję. To było całe 2 dni, 2,5. Więc w niedzielę wieczorem zebrali dla mnie ofiarę. No to się tak niby się przyjmuje. Włożyli to do koperty, ale potem na samym końcu było takie małżeństwo misjonarzy. I oni się zaczęli dzielić czymś. I pomyślałem sobie tak, nigdy nie zasiałem w misjonarzy. Powiedziałem kościołowi, kościele, dziękuję wam za wasz dar. Teraz to jest moja własność, więc mogę chyba zrobić z tym, co zechcę, prawda? Oni wszyscy to potwierdzili. Zawołałem tych misjonarzy, powiedziałem, to jest na waszą służbę. Byłem szczęśliwy, że dałem. Kiedy wychodziliśmy, tam na tym spotkaniu był pewien biznesmen. Z Warszawy przyjechał. I pyta się mnie, ile tam zapłaciłeś za benzynę, żeby tu przyjechać i na powrót. Ja powiedziałem, wiesz co, no nie wiem, ten samochód to jest diesel, on tam dużo nie pali, więc to nie są jakieś duże koszta. On wyciągnął porty, wyciągnął taki plik banknotów i mi daje. Ja powiedziałem, ty chyba przesadzasz. On pyta się, wystarczy? Ja mówię, czy ty wiesz, co ty robisz? On mówi, tak. Ja byłem zszokowany. Ja powiedziałem, no dobrze, jeśli wiesz, co robisz, to ja to wezmę. Dziękuję ci bardzo, niech cię Bóg błogosławi. Potem zapytałem się pastora, ile tam było w tej ofiarze, bo ja wiedziałem, że muszę 10 inna z tego oddać. I on mi podał kwotę. Potem przeliczyłem w domu. To była dokładnie ta sama kwota. To są takie niespodzianki. Widzisz, kiedy Bóg, jakby jesteś kanałem Jego błogosławieństwa dla innych, Bóg ci to zawsze wynagrodzi. Musimy skończyć. Ale dobrze, cechy dobrego zarządcy daliśmy. Dobrze, to zrobimy przerwę.